psy, koty i inne kłopoty.
Dzień dobry, z tej strony Zuza Ogrodowczyk, biolog i zoopsycholog. W dzisiejszej audycji odpowiadam na Wasze pytania, które nadesłaliście mi w przeciągu ostatnich tygodni na mojej stronie na Facebooku. Oraz oczywiście odpowiadam na pytania na żywo, na antenie. Szykujcie telefony, bo zaraz zaczynamy.
Psy, koty i inne kłopoty.
Tu bym zapomniała. Witam Was serdecznie w nowym roku i mam nadzieję, że będzie dla nas odrobinę łaskawszy niż ten miniony. Tak jak już wspomniałam, w trakcie audycji możecie zadawać pytanie na żywo 618-654-654. Jeżeli macie jakiś problem z Waszym zwierzęcym domownikiem, śmiało sięgajcie po telefony 618-654-654. Natomiast jeżeli macie jakieś pytania dotyczące prowadzenia audycji, uwagi albo macie temat na przyszłą audycję, zapraszam na mojego Facebooka. Psy, koty i inne kłopoty tam nie znajdziecie. No i też opcja dla wstydliwych. Jeżeli boicie się zadzwonić, możecie śmiało napisać do mnie właśnie w wiadomości prywatnej na tej stronie na Facebooku. Jeżeli napiszecie po audycji, też nic nie szkodzi. Wasze pytanie przejdzie, że tak powiem, do puli następnych pytań na kolejne audycje, podobne do tej, które staram się robić regularnie, specjalnie dla Was. Pierwsze pytanie dzisiaj zadała pani Barbara z Kościana. Dzień dobry, chciałabym się dowiedzieć, co mam zrobić, jeżeli moja suczka Siusia napowita jest za każdym razem, gdy wrócimy do domu. Suczka ma niecały rok, ale załatwia się już normalnie na zewnątrz. Droga pani Barbaro, jest to częsta sytuacja, że szczenięta i młode psy nie są w stanie radzić sobie z emocjami. Każda ekscytacja u tych psów, takich młodych, powoduje u nich po prostu oddanie moczu. Czasami jest to tylko kilka kropli, czasami niestety cała kałuża. Przyczyną u niespełnorocznego psa może być po prostu nagminne, zbyt rzewne witanie się z psem przez właścicieli, no i też żegnanie się wszystkich właścicieli, albo tylko jednego, albo też na przykład gości. Pies pod nieobecność przewodników odczuwa strach, frustrację, nudę, które powodują nagromadzenie się stresu, a kiedy jego właściciele wracają, pies daje upust emocjom, czyli wręcz nimi wybucha i nie jest w stanie też niestety utrzymać tego moczu w sobie. Czasami zdarza się, że pies już nie załatwia się w domu, ponieważ wstrzymaliśmy się z nadmiernymi powitaniami i pożegnaniami, czyli już nie ma tej sytuacji, którą opisuje pani Barbara, aż tu nagle zachowanie powraca. Jak to jest możliwe? Dlaczego tak się dzieje? Być może winę ponoszą na przykład nowi sąsiedzi, którzy głaszczą psa bez opamiętania. No i wtedy na powrót pies zaczyna załatwiać się na początek na zewnątrz przy nich, a potem przenosi to niestety znów do naszego mieszkania. W tym wypadku ważne jest, żebyśmy nie podsycali takiej sytuacji. Nie pozwalajmy sąsiadom nadmiernie głaskać naszego psa, go zagłaskiwać, przytulać, dotykać. Psy tego po pierwsze nie lubią. Po drugie pamiętajmy, że pies nie jest zabawką, a już na pewno nie jest własnością publiczną, co często podkreślam, obojętnie czy jest szczeniakiem, czy jest psem dorosłym, nie musimy wyrażać pozwolenia na dotykanie jego przez osoby obce. Czasami za powód popuszczania jest odpowiedzialna też choroba psa, szczególnie u ras ze skąpą okrywą włosową, które są skłonne do przeziębień pęcherza. Przyczyną mogą być także chore nerki, więc nie należy zwlekać i udać się do weterynarza. Nietrzymanie moczu dotyczy też suczek po pełnej kastracji, ponieważ pozostałe w jamie brzusznej narządy zmieniają swoje położenie i mogą uciskać po prostu na pęcherz. W tym przypadku rozwiązaniem są po prostu częstsze spacery, na przykład 4-5 razy dziennie. Też jednocześnie mogą być one krótsze, jeżeli nie mamy czasu na długie. Przyczyna może być też typowo behawioralna i dotyczy to psów, które borykają się na przykład z lękami. Oddawanie moczu właśnie pod wpływem lęku jest ostatnią deską psiego ratunku i świadczy o skrajnym strachu. W przypadku psów z bardzo dużymi problemami psychicznymi, na przykład po ciężkich przeżyciach, bitych, przebywających bardzo długo w schroniskach albo też okaleczanych przez poprzednich zwyrodniałych właścicieli, czasami wystarczy tylko spojrzenie albo jedno słowo, żeby pies niestety się pod siebie posiusiał. Niezbędna jest tutaj pomoc psiego behawiorysty, który ustali przyczyny lęku, no i pomoże nam pracować z takim zwierzęciem, bo ta praca często nie trwa chwili, trwa ona wiele tygodni. Natomiast w tym wypadku udaje się najczęściej doprowadzić do tego, żeby pies się po prostu pod siebie nie załatwiał. A czy da się wyleczyć do końca lęk? No niestety nie. Zawsze będzie pies miał w sobie cząstkę strachu. Podobnie jest z agresją. Pies, który już raz pogryzł dotkliwie człowieka czy drugiego psa, zawsze będzie miał w głowie ścieżkę pomiędzy neuronami, która będzie świadczyła o tym, że która może się kiedyś odnowić i może sprawić, że pies po prostu znowu kogoś pogryzie. Dlatego z takimi psami, zarówno lękowymi, jak i agresywnymi, czasami agresja też może być wywołana właśnie lękiem, trzeba stale pracować. Nie są to łatwe przypadki. Drugie pytanie. Pani Maria z Poznania pyta o swojego 9-letniego kastrowanego kocura. Dlaczego załatwia się w domu? Pani Mario, po pierwsze, jeśli zaczęło się to dziać nagle, konieczna będzie wizyta u weterynarza, ponieważ może to oznaczać problemy na przykład z kocimi nerkami. Równie często odpowiedzialny jest za to źle dobrany żwirek, na przykład nagła jego zmiana na inny typ, ponieważ koty zupełnie tego nie tolerują. W tym wypadku wystarczy wrócić do poprzedniego rodzaju żwirku i kot powinien znowu zacząć załatwiać się do kuwety. Czasami zwierzęciu przeszkadza też źle dobrana kuweta. Chociaż koty lubią mieć kuwety głównie otwarte, czują się w nich po prostu bezpieczniej, mogąc podczas toalety obserwować teren. Dla nas ludzi wygodniejsza jest oczywiście kuweta zamknięta i to ją wybieramy częściej, no bo nawet jeżeli zapomnimy posprzątać, nie musimy się martwić, że kiedy ktoś nas odwiedzi, zobaczy to, co kot pozostawił w kuwecie, prawda? W takiej kuwecie bez daszku. No i zapach, tak? Szybko się niestety wydostaje z takiej otwartej kuwety, więc tutaj dla nas wygodniej również jest mieć kuwetę zamkniętą. Niestety, często dla kota, szczególnie nieprzyzwyczajonego do zabudowanych kuwet, może być to problem. Problem jest też wtedy, kiedy kuweta jest za mała. Na przykład, kiedy kupimy kuwetę w standardowym rozmiarze dla kota rasy Maine Coon, dla kociaka rasy Maine Coon i potem jej na przykład nie wymienimy na większą, kiedy kot będzie rósł. Kot poprzez swoje wibrysy, a więc wąsy na pyszczku, jest w stanie ocenić wielkość kuwety i stwierdzić na przykład, że nie wejdzie do niej, bo jest za ciasna. Więc koty świetnie potrafią tutaj to ocenić. Problemem jest też czasami na przykład mała ilość kuwet. Zbyt niewielka ilość. W przypadku kota, który jest w domu sam, ilość kuwet musi równać się zawsze 2, ponieważ jest to liczba kotów plus 1. Jest to wszystko dla komfortu psychicznego zwierzęcia. Jedna kuweta w domu samotnego kota to za mało. Dlaczego? Ponieważ wyjście do kuwety można przypadkowo zostawić. Szczególnie na przykład, jeżeli mamy do czynienia z kuwetą właśnie zabudowaną. Jeżeli na przykład w naszym domu nie ma drugiego kota, więc nie potrzebujemy 3 kuwet, prawda? Ale mamy psa, ten pies przypadkiem może taką kuwetę, na przykład wejście do tej kuwety, zastawić, położyć się albo chcieć bawić się z kotem, kiedy kot akurat nie będzie miał ochoty, bo będzie chciał się załatwić i wtedy kot po prostu zacznie załatwiać się gdzie indziej, nie mając dostępu do swojej kuwety. Czasami, często zdarza się też tak, że nasze kuwety po prostu stoją w łazience. Czyli tam, dzięki temu, wiadomo, smrodek się po całym domu nie rozprowadza, ale dla kotów to nie jest do końca fajne, bo przyjdzie do nas ktoś, jakiś gość, zapomnimy poinformować, prawda, że kot ma kuwetę w łazience i ten gość, wychodząc z łazienki, tę łazienkę po prostu zamyka. No a kot nie ma gdzie się załatwić i zaczynają się nasze problemy. Dodatkowo warto wiedzieć, że załatwianie się, a więc znakowanie terenu, ma dla kota ogromne znaczenie, jeżeli chodzi o komunikację. I komunikację nawet u kastratów, dlatego nie zawsze problemem muszą być niedogodności fizyczne. Jeżeli chodzi o właśnie kocie porozumiewanie się poprzez zapachy, wyróżniamy tutaj znaczniki feromonowe oraz komunikację z wykorzystaniem właśnie moczu i odchodów. Pozostawienie znaczników zapachowych ma ogromne znaczenie dla kotów, ponieważ służy między innymi do wyznaczania granic terytorialnych, nawet u kastratów, więc to nie jest tak, że jak sobie kota wykastrujemy, to on nigdy tego terytorium znaczyć nie będzie. Po drugie, w poszukiwaniu partnera w rozrodzie, tutaj akurat już w przypadku kotów, które nie są wykastrowane, Trzecie, przypisywanie własności poszczególnym zasobom. Tu również u kastratów możemy takie zachowanie zauważyć. I stwarzanie jednolitej zapachowo grupy społecznej. W przypadku kotów, które na przykład, w których życiu coś się zmieniło, i tutaj też nie ma znaczenia, czy to jest kastrowany kot, czy też nie. Jeżeli kot czegoś się na przykład przestraszy, coś w jego życiu się zmieni, to wtedy będzie próbował właśnie swój stres wyrównać, oznaczając miejsce swoim zapachem. Czyli kot w tym momencie sygnalizuje, że coś jest nie tak, próbuje sobie z tą sytuacją poradzić i nigdy, podkreślam, nigdy nie robi tego złośliwie. W przypadku znaczenia odchodami głównym celem pozostawienia tego typu znaczników jest prokreacja, a więc poszukiwanie partnera do rozrodu. Mowa oczywiście o zwierzętach niekastrowanych, prawda? Oraz znaczenie granic terytoriów i pozostawianie informacji dla ewentualnych rywali. W obu przypadkach wykorzystywany jest głównie mocz, bogaty nie tylko w hormony, ale też związki siarki. Dlatego jego zapach jest wyczuwalny przez inne zwierzęta, w tym ludzi, prawda? Na duże odległości. W przypadku kastratów wykorzystywanie moczu w komunikacji jest związane głównie z poczuciem lęku i zagrożenia, albo jest też wyrazem złego samopoczucia u kota. No i niestety też koty, jak już wcześniej wspomniałam, granice swojego terytorium, nawet kastraty, potrafią znaczyć. I tutaj warto było się zastanowić, ponieważ jest to często przekaz kierowany przez kota bezpośrednio do jego opiekuna. Kot może więc oczekiwać poprawy warunków środowiskowych, które może na przykład niedawno zostały zmienione. Na przykład brak czasu, przeprowadzka, wydłużenie nieobecności opiekuna, remont, zmiana w składzie grupy rodzinnej albo choroba kota lub jej początki, czyli najpierw weterynarz, a potem ewentualnie behawiorysta. Jak się zachowywać? Po pierwsze, zadbajmy o dobrostan kota. Więcej zabaw, więcej zapachów, otwarte drzwi, no oraz więcej czasu dla kota. To nieprawda, że wystarczy im tylko ich własna obecność. A jeżeli już dowiemy się, dlaczego kot znaczy, najpierw sprawdzając właśnie weterynaryjne sprawy, sprawy kuwety, sprawy zabaw, to już wydaje mi się, że w tych pierwszych trzech już powinno się zamknąć, szczególnie jeżeli kot nagle przestał się załatwiać do kuwety. Także wydaje mi się, że odpowiedziałam w sposób odpowiedni na to pytanie. A pytanie trzecie od pana Władysława z Poznania poznamy tuż po krótkiej przerwie.
Psy, koty i inne kłopoty.
W przerwie dzwoniły telefony. Widzę, że trochę się boicie na żywo do mnie zadzwonić. Nie ma się czego bać. Dzwonił pan, który pytał o to, czy to jest normalne, że u jego pieska, kiedy śpi, wyrzuca się język. Ja odpowiedziałem, że prawdopodobnie, jeżeli to jest piesek starszy, a tak się działo, jest to też piesek rasy mniejszej, to po prostu już niektóre zęby stracił. I ten języczek wtedy łatwiej wychodzi poza pyszczek, szczególnie kiedy piesek jest bezwładny w trakcie snu i nie ma się czym tutaj martwić, jeżeli oczywiście to psu nie przeszkadza, czyli nie chrapi jakoś specjalnie. I też zapytano mnie o to, czy wątróbka, kasza, ryż i płatki są odpowiednim jedzeniem dla psa. I odpowiedziałam, że lepiej jest kupować specjalne puszki dla psa lepszych marek. A jeżeli już chcemy karmić tym jakby surowym jedzeniem, czy też gotowanym, sami chcemy to robić, to musimy się zaznajomić z psią dietą. Najlepiej jest dawać głównie mięso z dodatkami specjalnych suplementów oraz z dodatkami oczywiście warzyw i owoców odpowiednio dla psa dobranych. Najlepiej też dodatkowo zasięgnąć porady weterynarza, jeżeli chcemy zacząć taką dietę dla psa, ale wydaje mi się, że te puszki jednak wychodzą mimo wszystko tanio, a jednocześnie wiemy, że dzięki temu mamy kompleks po prostu witaminowy, prawda, w takiej karmie już. Tak jak wspomniałam, w trakcie audycji możecie mi zadawać pytania 61 8 654 654. Jeszcze nie sprawdziłam skrzynki na Facebooku, na pewno zaraz to zrobię, bo tam również możecie mi zadawać pytania, jeżeli ktoś się bardzo wstydzi. Psy, koty i inne kłopoty na Facebooku. Zachęcam serdecznie do napisania do mnie. No i pytanie od pana Władysława z Poznania. Kilka tygodni temu przygarnęliśmy z żoną kota z ogrodów działkowych. Był malutki, nieufny. Nie wiemy dokładnie, w jakim był wieku, ale weterynarz mówi, że teraz ma około 3 miesięcy. Niestety kotek śpi w kuwecie i syczy na nas przy próbie wyciągnięcia. Próbuje gryźć, drapać. Nie wiemy, dlaczego wybrał akurat to miejsce i dlaczego tak się zachowuje. Pani Zuzo, jak mu pomóc? Kuweta jest w łazience. Proszę o pomoc. Niestety, panie Władysławie, prawdopodobnie kotek został przygarnięty w zbyt młodym wieku, ponieważ minimalnie powinien mieć właśnie 12 tygodni. A skoro mają go państwo od jakiegoś czasu, zwierzak mógł być 6 lub 8 tygodni, czyli był zbyt szybko odłączony od matki, kiedy go przygarnęliście. Szczególnie niepokojące są te objawy związane z agresją u kotka. Świadczą one niestety o skrajnym strachu związanym z brakiem socjalizacji z człowiekiem. Kot prawdopodobnie nie miał zbyt dużego kontaktu z ludźmi i ucieka do łazienki oraz śpi w kuwecie, ponieważ nie radzi sobie z emocjami. Chce po prostu zostać sam. Kiedy próbujemy zabrać go z bezpiecznego miejsca, cóż, instynkt atakuje, prawda? Myślę, że w tym wypadku dobrze będzie skonsultować się z behawiorystą, ponieważ wymaga ta sytuacja zastosowania socjalizacji z izolacją. Nawet jeśli u was w domu nie ma innego zwierzęcia, ponieważ zwykle tę metodę socjalizacji z izolacją stosuje się w przypadku przygarnięcia kolejnego kota, czyli tak zwanego dokocenia. Proces ten musi być przeprowadzony wzorcowo, jeśli chcecie mieć w przyszłości nieagresywnego, przyjaznego kota. Kot musi przyzwyczaić się stopniowo do przebywania z człowiekiem na małej powierzchni. Absolutnie odradzam wypuszczanie kota na zewnątrz. Po pierwsze, kot prawdopodobnie już nie wróci. Po drugie, koty są często na zewnątrz zagrożeniem zarówno dla siebie, czyli wypadki, oraz dla innych zwierząt, w tym chronionych gatunków. Jeśli nie wiecie, jak dobrze przeprowadzić proces socjalizacji z izolacją, tak jak wcześniej powiedziałam, zachęcam do skorzystania z wizyty kociego behawiorysty, który poprowadzi po prostu ten przypadek krok po kroku, tak abyście z żoną nie popełnili błędu. Rozszerzając ten temat, jakich kotów w szczególności dotyczy spanie we własnej kuwecie, bo to nie jest tak, że to musi być tylko problem kota ze złą socjalizacją. Szczególnie jest to widywane u młodych kotów, które szukają sobie miejsca. Kotów, które mają na przykład za mało kryjówek, kotów lękowych, czyli to, co wcześniej żeśmy powiedzieli sobie, koty, które mają nieodpowiednie kryjówki, na przykład bez mat do zostawienia zapachu na nich i koty po prostu potrzebują przebywać w obecności swojego zapachu i koty, którym nie poświęcamy zbyt wiele czasu i chcą po prostu zwrócić na nas swoją uwagę. Jak w tym wypadku postępujemy? Po pierwsze, musimy stworzyć w odpowiedni sposób więź z kotem, zapewniając mu odpowiednie aktywności. Zapewniamy też kotu odpowiednią ilość kryjówek, które są niezbędne. Te kryjówki najlepiej, żeby były po prostu w różnych miejscach mieszkania rozmieszczone. Nie może to być jedna kryjówka, która będzie gdzieś w miejscu, w którym, nie wiem, w salonie, a na przykład już w pozostałych pokojach nie będzie tej kryjówki. Tych kryjówek po prostu musi być sporo. Poza tym te kryjówki powinny być wypełnione matami chłonącymi zapachy. Mogą to być takie maty, które można kupić sobie dla szczeniąt do załatwiania się w domu, czyli takie maty higieniczne. One łatwo chłoną zapach. Po prostu wkładamy je do kryjówki. Dzięki temu po prostu na tej macie zostanie zapach kota. On nie ma się tam załatwiać. On ma po prostu czuć swój zapach. A jeżeli mamy problem i to zasięgamy po prostu pomocy kociego behawiorysty, szczególnie jeżeli próbowaliśmy wszystkiego, problem się pogłębia i kot praktycznie nie wychodzi z kryjówek, bez względu na to, czy to jest kuweta, czy inne miejsce specjalnie dla niego przygotowane. Kolejne pytanie od pana Marka Sternowa Podgórnego. Mam młodego rocznego owczarka, który zniszczył mi już kolejną partię mebli. Na początku nie miał problemu z zostawaniem samemu, potem przyszła praca zdalna i chyba za bardzo przyzwyczaił się, że jestem z nim w domu. Teraz, kiedy czasami mam normalne zmiany w pracy, Borys zaczął niszczyć. Jak sprawić, by przestał? Faktycznie, panie Marku, zakup kolejnych mebli nie brzmi zbyt zachęcająco, a problemy separacyjne po powrocie do pracy stacjonarnej z home office'u, to naprawdę bardzo częsta sytuacja w obecnych czasach. Pies po prostu nie radzi sobie z nową sytuacją, do której prawdopodobnie pan go niestety też nie przyzwyczaił, a co by było wymagane. No i pies po prostu zaczął rozładowywać stres na meblach. Zasadniczo niszczenie jest spowodowane u psów głównie trzema czynnikami. Po pierwsze frustracją lub też nudą. Nie zawsze musi być to pod nieobecność właściciela. Czasami psy niszczą też na przykład jak jesteśmy w drugim pokoju. A jest to związane z nieumiejętnością rozładowania energii, na przykład przez brak długich spacerów, zabaw umysłowych, brak gryzaków, ponieważ te spacery nie może być tak, że wychodzimy sobie z pieskiem tak na 3 razy dziennie na 15 minut, tylko te spacery muszą być po prostu długie. Druga rzecz to problem behawioralny, na przykład problemy separacyjne, właśnie z takim, że to jest nuda, czy to jest frustracja, czy lęk separacyjny, lęk też przed osobami, lęk przed konkretnymi czynnościami lub zachowaniami, pies po prostu rozładowuje się, niszcząc. No i trzecia rzecz to też nieumiejętność odpoczywania, czyli pies, który ma zbyt dużo energii, nie potrafi odpoczywać i też wyładowuje swoją frustrację na naszych meblach. Poza frustracją i nudą może to też być spowodowane bólem, na przykład stawów, czy też przewlekłych bólów mięśniowych, co też często dotyczy owczarków niemieckich i na co warto, żeby pan zwrócił uwagę. Jeżeli pies nie miał robionego jeszcze RTG stawów biodrowych, trzeba to zrobić, jest to po prostu wpisane. Jeżeli pies ma rok, nie słyszał pan nic o tym, że trzeba zrobić RTG stawów, jest to konieczne, żeby sprawdzić, czy pies nie ma problemów z dysplazją, albo czy nie ma skłonności do dysplazji i nie trzeba zrobić jakiegoś zabiegu albo zapewnić mu odpowiedniej suplementacji. W każdym razie wszystkie te czynniki, które wymieniłam, są powodowane po prostu stresem. Jak powinniśmy reagować? Co robić? Po pierwsze długie spacery, tak jak już wcześniej mówiłam. Jeden ze spacerów powinien mieć przynajmniej godzinę. Nie może być też tak, że na tych spacerach po prostu idziemy, albo pies idzie na krótkiej metrowej smyczy. Smycz musi być odpowiedniej długości. Najlepiej, ja zawsze zalecam smycz 5-metrową. Bardzo dobrze sprawdzają się smycze gumowane, one są lekkie. Nie mylić ze smyczą z biotanu, bo ona jest co prawda, nie chłonie wilgoci. No bo to jest ta guma, to jest biotan, prawda? To jest takie tworzywo sztuczne. Natomiast jest bardzo ciężka. Ja zdecydowanie preferuję właśnie smycz parcianą z elementami gumowanymi. 5-metrowa to jest moja ulubiona smycz. No i szczerze mówiąc, od 5 lat nie używam po prostu innej smyczy niż smycze 5-metrowe. Obojętnie, czy to jest tramwaj, czy to jest autobus, to uważam, że pies powinien mieć po prostu swobodę, choć nie na luźnej smyczy. I to nie jest tak, że pies im ma większą smycz, tym będzie bardziej ciągnął. To jest nasz problem. Jeżeli pies ciągnie, znaczy, że nie nauczyliśmy go w odpowiedni sposób na tej smyczy chodzić. Kolejna rzecz to treningi. Owczarek niemiecki to rasa stworzona do pracy z człowiekiem. Jeśli nie zapewniano mu pracy, to on znajduje sobie własną pracę, tak? Znajduje sobie upust w niszczeniu naszych mebli. Zabawy umysłowe. 15 minut zabaw umysłowych na zewnątrz, na spacerze, na ogrodzie i 15 minut zabaw umysłowych dziennie w domu w zupełności wystarczy i sprawi, że nasz pies przestanie niszczyć. Tropienie. Tropienie jest idealnym dopełnieniem treningu, natomiast musi być prowadzone regularnie, przynajmniej raz w tygodniu, jeżeli już chcemy się połasić, prawda, na takie treningi. Najważniejszym jednak elementem jest możliwość rozładowania się na gryzakach. Często spotykam się z postami w internecie, które mówią, że psu powinniśmy pochować wszystkie zabawki, pochować gryzaki, ponieważ ma prawo się bawić z nimi tylko przy nas, żeby wiedział, że to my decydujemy, kiedy może coś brać do pyska, kiedy nie. Jest to oczywiście straszliwa bzdura i ma związek z teorią dominacji, która dawno już została obalona przez własnego twórcę. Kiedy zostawiamy psa w domu, zostawiamy mu jego zabawki, nawet gdyby miał je zniszczyć, oraz gryzaki różnego rodzaju, na przykład kawałki drewna dla psów, ser himalajski, uszy wołowe, tchawice, przełyki, rogi, poroże. Dzięki temu pies wyładuje się na nich, a nie na naszych meblach. U psów żucie, lizanie i gryzienie spełnia różne role. Właśnie odstresowujące, pies łatwiej radzi sobie w trudnej sytuacji, jaką może być pozostawianie go samemu. Zabijające nudę, czasami związaną też z niszczeniem, gdy pies zostaje sam. No i relaksacyjne, żeby zapewnić psu odpowiednią ilość tych czynności, nie wystarczy zostawić psu gryzaka na wyjście. pies powinien mieć gryzaki proponowane przynajmniej 3-4 razy dziennie. Najlepiej po sytuacjach, które są dla niego stresowe. Widzę, że napisaliście do mnie jakieś pytania na Facebooku, więc teraz czas na krótką przerwę, żebym mogła na nie wymyślić sobie odpowiedź. No i oczywiście mam też pytanie od pani Ani z Poznania, także na nie również odpowiem tuż po krótkiej przerwie.
Psy, koty i inne kłopoty.
W przerwie oczywiście znowu były telefony, dzwoniła do mnie pani Maria, wierna słuchaczka, która już kiedyś opowiadała nam o swoich kotach, szczególnie o tym jednym uratowanym oraz o dwóch, które również uratowała, które miało do kogoś trafić. Ale koty chyba zdecydowały się, że jednak nie chcą trafić do tej nowej osoby, bo tego dnia, które miały wyjechać i pani Maria powiedziała, no dzisiaj o 17 sobie pojedziecie do nowego domu, kotków już o 17 nie było. Stwierdziły, że one wolą zostać chyba z panią Marią, nawet jeżeli mają zostać gdzieś tam na zewnątrz. No i pani Maria powiedziała, że owszem, kotki nadal zaczęły przychodzić, tak jak ja jej powiedziałam, że przyjdą na pewno, natomiast już raczej nie chcą dawać się złapać. Nie wiadomo, czy to jest przypadek, czy może wiedzą, że trafią do kogoś innego, a u pani Marii im po prostu dobrze. Napisał też do mnie na Facebooku pan Zbigniew z pytaniem, co jest przyczyną drgawek u psa pod koniec cieczki? Panie Zbigniewie, przyczyną drgawek psa pod koniec cieczki jest tak zwana ciąża urojona. Suczka przygotowuje się po prostu do ciąży i te drgawki mogą być spowodowane faktem, że po prostu suczka odczuwa stres, zaczyna się bać. Często też suczka przechodzi z jednego miejsca do drugiego, zaczyna piszczeć, tworzy sobie legowisko, zanosi tam różne rzeczy. Świadczy to o tym, że powinien pan ją po prostu wysterylizować i to jak najszybciej, ponieważ jeżeli chodzi o ciąże urojone u psów, mogą one doprowadzić do poważnych problemów, na przykład do nowotworów. Mogą też doprowadzić do ropomacicza, czyli do bardzo poważnej już choroby, która niestety kończy się podobnie jak nowotwór bardzo często śmiercią. Także warto suczkę wysterylizować, szczególnie kiedy już widzimy że ta ciąża urojona jest. Jeżeli na przykład pana suczka jest teraz, w tym momencie po cieczce i teraz się trzęsie, to oczywiście weterynarz nie zaleci, teraz już musimy ją wysterylizować, tylko powiem, musimy poczekać około 3 miesięcy, żeby się hormonalnie ustabilizowała. Powinien na to pan zwrócić uwagę, kiedy pójdzie pan do weterynarza. Weterynarz nie powinien powiedzieć, tak, już teraz ją wycinamy. Nie, musimy poczekać te 3 miesiące, żeby się hormonalnie ustabilizowała, a jeżeli to ma miejsce teraz, to warto pojechać do weterynarza po leki specjalne na ciążę urojoną, które można czy przez internet, czy u weterynarza właśnie po prostu kupić. A teraz pytanie od pani Anny z Poznania. Pani Zuzo, dziękuję za informację o tym, jak zachowywać się w Sylwestra. Bardzo nam to pomogło. Sąsiadka jednak nie dopilnowała swojej suczki, uciekł z posesji w trakcie wystrzałów. Jak poradzić sobie w sytuacji, kiedy zwierzę nam ucieknie? Ucieczka zwierzęcia to jest tragedia dla każdego właściciela. Z reguły jest to sytuacja, na którą niestety mieliśmy wpływ. Większy lub mniejszy, ale mieliśmy. Czasami sami się niestety o to prosimy. Dlaczego? Szczególnie w tego Sylwestra. Zobaczcie, wypuszczamy psa na ogród, samopas, w trakcie wystrzałów. I niekoniecznie mowa tu o północy, bo już o 17 jest ciemno, pies się stresuje. No i już o 17 przecież strzelają, prawda? Myślimy, że pies nie będzie w stanie sam pokonać ogrodzenia, a w panice jednak jest to bardzo częste. Pies potrafi wręcz przejść przez to ogrodzenie, wspinając się na nie, próbując po prostu uciec. Jest to skrajnie nieodpowiedzialne właśnie takie zostawianie psa na ogrodzie w Sylwestra, bo narażamy psa na śmierć spowodowaną przez właśnie stres, albo śmierć pod kołami auta, kiedy pies nam spod posesji po prostu ucieknie. W takim wypadku nie tylko ucierpi nasz pies, ale być może ucierpi człowiek, który prowadzi to auto, prawda? Kolejna sytuacja, dlaczego my się sami o to prosimy? Ponieważ wychodzimy z psem Sylwestra po zmroku, a więc narażamy psa na to, że wysmygnie nam się z szelek. Jeżeli chodzi o szelki, najlepiej szelki typu gard mieć, czyli tak jak z przodu mamy, tworzy nam się z pasków literka Y, piszemy to G-U-A-R-D dla osób, które nie znają angielskiego. Wracając do tego, dlaczego nie wychodzimy z psem po zmroku, dlatego, że to jest najbardziej newralgiczny moment. Pies, który jest zwierzęciem dziennym, po zmroku czuje się mniej pewnie. Psu wystarczy w zupełności spacer od rana na 2 godziny w Sylwestra, czyli taki super spacer, prawda, bo 2 godziny to nie jest jakby standardowy czas wychodzenia z psem. Potem krótki spacer, jakieś 15-20 minut, jeszcze za jasnego, można tak kolokwialnie powiedzieć, a potem wychodzimy z psem dopiero po wybuchach, około 2-3. Zdrowy pies bez problemu wytrzyma. Jeżeli musimy jednak wyjść z psem, bo wiemy, że jest jakiś problem, to wychodzimy tylko dosłownie przed blok siku i wracamy na zewnątrz, jak tylko pies się załatwi. Pomijając Sylwestra, czasami zostawiamy psy same na ogrodzie. Psy się nudzą, próbują się wydostać z ogrodu, który stał się dla nich po prostu pułapką, no i uciekają. Pies potrzebuje stada i potrzebuje spacerów. Ogród mu ich nie zastąpi nigdy. Obojętnie, czy będzie miał hektar, czy 5 metrów kwadratowych. Nie ma to najmniejszego znaczenia. Psy też trzymamy czasami w kojcach, prawda, wiele godzin dziennie, co jest straszne. Trzymamy je tam na stałe. Pies w kojcu wykorzysta każdą chwilę na ucieczkę i nie możemy mieć o to do niego pretensji, bo któż z nas by się nie próbował uwolnić z więzienia, do którego niesłusznie został wpakowany. Czasami wypuszczamy samopas psy, które wiedzione instynktem podczas okresu rui często wybierają się na dna po prostu dłuższe przechadzki. Mam tu na myśli psy, na przykład wiejskie, które poczują gdzieś suczkę i mówimy, o, no dobrze, gdzieś tam piesek uciekł za suczkami, no i nagle się okazuje, że nie wraca, prawda, bo coś mu się stało. I pomijam już oczywiście fakt, że to jest naprawdę niemądre myśleć, że nic się nie stanie, jeżeli pies pokryje jakąś suczkę i ta suczka będzie musiała niestety gdzieś tam sama urodzić, albo będzie to problem po prostu właściciela tej suczki, prawda? Czasami zdarza się, że puszczamy psy w lesie bez smyczy, oczekując, że nas wrócą, przebiegnie gdzieś jakaś dzika zwierzyna i już... Niestety, problem gotowy. Albo jeszcze gorzej, puszczamy psa ze smyczą. To jest ogromne zagrożenie, ponieważ już niejednokrotnie, już chyba 3 takie przypadki sama od osób, które po prostu znam, słyszałam, że na przykład pies został puszczony ze smyczą 20-metrową albo gdzieś umknął z taką smyczą i się zawiązał wokół 3 drzew. I przez 2 dni go szukali i znaleźli go wystraszonego, wybiedzonego w tym lesie. No to jest niestety tragedia, bo nam się wydaje czasami, że puścimy psa z taką długą smyczą, to on nam nie ucieknie, bo przydepniemy tą smycz. I ta smycz nagle znika, psa nie ma i pies zamiast nas wrócić, to się zaplącze gdzieś wokół drzew. No i nie ma szansy na powrót, więc to jest dla niego jeszcze większy stres. Wracając do meritum sprawy, jak reagować, kiedy pies ucieknie? Po pierwsze informujemy o okoliczne schroniska, lecznice, wstawiamy post na Facebooku, bo teraz to jest po prostu pierwsze medium informacyjne. Rozwieszamy plakaty informacyjne. Uprzednio też powinniśmy zapytać oczywiście, prawda, właścicieli powierzchni, które oklejamy, czy możemy to zrobić. No i oczywiście posprzątać po sobie, jeżeli sytuacja już się rozwiąże, jeżeli znajdziemy tego naszego psa czy kota, no bo ktoś może go szukać. I drugie, że nie lubimy, prawda, jak coś nam wisi i zaśmieca naszą przestrzeń. Jeżeli pies uciekł nam w lesie czy innym miejscu tego typu, to najlepiej, gdybyśmy zaczekali na niego. Pies wiedziony instynktem po prostu będzie próbował zapachem wrócić do miejsca, z którego wyruszył. Jeżeli wokoło są niebezpieczne miejsca, czyli ulice i tak dalej, powinniśmy ruszyć za psem, ale najlepiej zostawić jedną osobę, jeżeli mamy taką szansę w miejscu ucieczki psa, w razie, gdyby po prostu nasz przyjaciel próbował wrócić w miejsce, z którego uciekł. Powinniśmy oczywiście raczej takim sytuacjom zapobiegać poprzez chipowanie psa, zakładanie im odpowiednich adresatek, czyli po prostu specjalnej adresatki z imieniem i psa i telefonem. Czasami wystarczy sam telefon. Nie spuszczamy psów, których nie jesteśmy pewni, no i nie puszczamy psów w miejscach, w których jest to zabronione, ponieważ w lesie również nie powinniśmy puszczać psów. Czasami może się zdarzyć tak, że natrafią na wilka, który nie będzie się przejmował tym, że to jest nasz przyjaciel, tylko po prostu zrobi mu krzywdę, bo znajdzie po prostu przeciwnika na swoim terytorium. Sprawdzamy też stan karabinczyków przed spacerami, bo bardzo często zdarza się, że karabinczyk po prostu nam puszcza i zostaje nam w rękach pasek od smyczy, a karabinczyk przy obroży razem z psem gdzieś ucieka. To też jest bardzo istotna rzecz. No i zakładamy takie szelki, z których pies nam nie ucieknie, jeżeli się czegoś na zewnątrz wystraszy. Albo na tyle można powiedzieć, ciasne obroże, ale też nie tak ciasne, żeby krzywda się psu stała, żeby go dusiło, ale na tyle bezpieczne obroże, może w ten sposób powiedzieć, żeby pies po prostu z nich nie zwiał, jeżeli prowadzimy psa na obroże. Kolejne pytanie od pani Katarzyny z Poznania. Pani napisała, jak sprawić, żeby kot przestał chodzić po blatach w kuchni? Czy jest to w ogóle możliwe? Pani Katarzyno, najczęściej udaje się oduczyć kota tylko i wyłącznie nie chodzenia po blatach, kiedy nas nie ma w domu albo w pobliżu tych blatów. Jest to najczęściej spowodowane niestety treningiem z użyciem wzmocnienia negatywnego, a więc przy użyciu bodźców karzących. Znam takie osoby, które na przykład oklejały blaty gdzieś tam w kuchni taśmą dwustronną, żeby kot po nich nie chodził. Nie dość, że powodowało to odparzenia i problemy na kocich łapkach. Kot zaczął być agresywny. To jeszcze oczywiście wchodził na te blaty, kiedy właściciel nie patrzył, kiedy już ta taśma oczywiście zniknęła. Jest to okropna sytuacja, nie powinniśmy nigdy w takich sytuacjach używać kar. To, że kot nie chodzi po meblach, kiedy nas nie ma, nie oznacza, że nie robi tego, jeżeli nas nie widzi. W 99% przypadków właściciele znajdują odciski łapek na blatach. Jeżeli mamy wątpliwość, nas kot chodzi po blatach, kiedy nas nie ma, to wysypcie sobie troszeczkę mąki na blaty, to wtedy będziecie widzieli. Albo nie sprzątajcie przez kilka dni, żeby kurz się osadził. Wtedy świetnie widać kocie łapki na blatach, czy to w kuchni, czy na stołach. Jakie jest rozwiązanie? Żeby kot nie chciał tak często na te blaty mimo wszystko wchodzić, bądź sobie tego nie życzymy. Po pierwsze, budujemy kotu odpowiednie kocie meble, w tym również w strategicznych miejscach, na przykład na granicach terytorium. Możemy, jakie wyglądają takie meble? Często o tym mówiłam. To są po prostu półki, mogą być specjalnie przeznaczone do kota, ale oczywiście nie muszą, mogą to być po prostu zwykłe półki, najtańsze z jakiegoś sklepu, do których do góry przykleimy sobie taki bardzo drobniutki papier ścierny, żeby kocie po prostu mógł zatrzymać, żeby sobie też w te łapki krzywdy nie zrobił. Albo oklejamy jakimś materiałem po prostu. Chodzi o to, żeby nie było ślisko, prawda? I tworzymy po prostu takie ścieżki gdzieś przy suficie. W rogach możemy nawet na wysokości zrobić kryjówki, to już w ogóle będzie super. Schodki, jakieś mosty zwodzone widziałam. Widziałam opcję, że ludzie sobie po prostu stare drewniane szuflady, takie ładne, ozdobne, przykręcali gdzieś do ściany. Kot tam miał i legowisko, i miskę z jedzeniem, i miskę z wodą. Poza tym wzbogacamy też nasz dom o dodatkowe kryjówki. Nie tylko te do góry, ale też na dole. Bawimy się z kotem też w odpowiedni sposób, żeby kot nie odczuwał potrzeby latania po wszystkim, żebyśmy to z nim po prostu my załatwili. To ograniczy korzystanie kota z blatów, jednak niestety nigdy tego do końca nie wyeliminujecie. To wszystko, co dla Was przygotowałam na to nasze pierwsze spotkanie w nowym roku. Mam nadzieję, że pytania troszeczkę rozwiały Wasze wątpliwości, bo nie unika wątpliwości, że na pewno nie jednego z Was dotyczyły, nie tylko tych Państwa, którzy do mnie pisali. Jeszcze raz wszystkiego dobrego w nowym roku ode mnie, a my słyszymy się jak zwykle za tydzień po godzinie 8. Pozdrawiam i do usłyszenia, Zuza Ogrodoczek.